TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki.
Dyskusja na temat powstania polskich RIT-ów toczy się w Polsce od ponad 3 lat. Na początku bieżącego roku temat RIT-ów powrócił, a do konsultacji już na wstępnym etapie założeń zaproszono ekspertów wszystkich sektorów rynku nieruchomości, zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Czym więc są RIT-y? Dlaczego rynek nieruchomości komercyjnych postuluje ich wprowadzenie? Jakie korzyści z RIT-ów mogą uzyskać polscy przedsiębiorcy, polscy inwestorzy i polska gospodarka? Małgorzata Dankowska. Porozmawiam dzisiaj o tym z Małgorzatą Kosińską, prezes Stowarzyszenia RIT Polska. Witaj, Małgosiu.
Dzień dobry, cześć.
Małgosiu, powiedz może, zanim przejdziemy do dyskusji o samych RIT-ach, powiedz w kilku słowach, czym zajmuje się Stowarzyszenie RIT Polska.
Stowarzyszenie RIT Polska powstało około 3,5 roku temu, prawie 4 lata, właśnie w momencie, kiedy bardzo ożywiła się cała dyskusja i proces ewentualnego powstania polskich RIT-ów. Stowarzyszenie powstało w celu wspierania tej inicjatywy, konsolidacji ekspertów rynku nieruchomości i czynnej pomocy i konsultacji w powstaniu tej legislacji.
Czyli RIT jest spoiwem i takim trochę języczkiem, który spowodował, że stowarzyszenie się zgrupowało i powstało. No i teraz może powiedzmy wszystkim, co to są te RIT-y, no bo mamy obco brzmiący skrót, rozwinięcie Real Estate Investment Trust, ale to też jeszcze nie do końca wielu osobom mówi, co oznacza, więc przybliż nam proszę ideę, o co chodzi w tych RIT-ach.
RIT to jest po prostu struktura, wehikuł inwestycyjny, rodzaj funduszu, który inwestuje wyłącznie w nieruchomości i jest to fundusz, który podlega szczególnym regulacjom. Jego celem jest umożliwienie i zaproszenie do inwestowania tak zwany kapitał rozproszony, czyli indywidualnych, że tak powiem, ciułaczy, indywidualne osoby, które szukają możliwości inwestowania relatywnie małych kwot pieniędzy, i regulacje, jakie są zawarte w ustawie, stwarzają dosyć czy bardzo dużą barierę bezpieczeństwa dla tychże inwestorów.
Czyli patrząc na perspektywę takiej osoby indywidualnej, bardzo prywatnie, załóżmy, że mam jakieś oszczędności, te oszczędności są w banku i się zastanawiam, co z nimi zrobić. Patrzę, że stopy procentowe w banku nie oferują lokat jakichś istotnie oprocentowanych. Z drugiej strony słyszę, że jest coraz większa inflacja, no to się zastanawiam, okej, chcę zainwestować i może w nieruchomości. I temu właśnie ma służyć RIT, także ja jako taka osoba indywidualna zainwestuję w tę formę, natomiast co dostanę w zamian i kiedy dostanę w zamian?
W skrócie i prosto, w zamian za zainwestowanie swoich oszczędności w RIT, inwestor dostanie coroczną wypłatę zysku, nazywamy to dywidendą. To jest tak jak oprocentowanie, można porównać do oprocentowania lokaty w banku, natomiast ten zysk, ta dywidenda jest wyższa niż przeciętne lokaty i jest gwarantowana właśnie ustawowo. Ale żeby wytłumaczyć i wyjaśnić bardziej, z czego ten zysk jest czerpany i dlaczego to jest taki stabilny wehikuł inwestycyjny, powiem szerzej, co to są te RIT-y, w co one inwestują. Otóż ten fundusz, który inwestuje w nieruchomości, czy wehikuł, który inwestuje w nieruchomości, inwestuje w obiekty, które są wynajęte, czyli obiekty komercyjne, które już istnieją, są w pełni wybudowane, w pełni wynajęte. No a jak wynajęte, to przynoszą dochód z czynszu, ponieważ najemcy płacą czynsz. I ten czynsz generuje zysk, jest płacony przez tych najemców cały czas, zysk powstaje i na koniec roku zysk, po odjęciu oczywiście kosztów, jest płacony inwestorom, nazywa się to dywidendą. Dlatego też RIT-y, trzeba to podkreślić, inwestują nie w struktury, które się budują, nie w przedsięwzięcia deweloperskie, ale w nieruchomości, które są wybudowane i przynoszą stały dochód.
Czyli jako taki inwestor nie muszę czekać, aż taka nieruchomość zostanie zbyta, jak jej wartość wzrośnie, tylko uzyskuję ten dochód stały w takich okresach pewnie rocznych, może w jakichś innych, a ten dochód, który spływa do mnie, tak naprawdę pochodzi z wynajmu tych nieruchomości. Czyli tak obrazowo ujmując, jestem współwłaścicielką, mini właścicielką jakiegoś projektu nieruchomościowego, na który normalnie by mnie oczywiście nie było stać, żeby w całość zainwestować. Czy dobrze to rozumiem?
Dokładnie tak. Na przykład, gdyby cię było stać na zakup mieszkania jako inwestycji do wynajmu, no to masz ten swój zysk z wynajmu tego mieszkania. W przypadku REIT-u na przykład masz pieniądze, które ci nie wystarczą na zakup mieszkania, inwestujesz w REIT i odpowiednio procentowo mniejszą kwotę dostajesz właśnie jako zysk i jeszcze nie musisz się martwić o znalezienie najemcy, o zarządzanie, o remonty. Jesteś takim, można powiedzieć, pasywnym inwestorem i ten zysk po prostu jest ci wypłacany. Z jaką częstotliwością? To zależy od ustaleń, czyli zależy od konkretnej instytucji, od konkretnego funduszu albo od przepisów prawnych. Powiedzmy, że zazwyczaj jest to w okresach rocznych, ale są na przykład REIT-y, które wypłacają dywidendę w okresach kwartalnych i półrocznych. I jeszcze jeden element związany z tym, o czym wspomniałaś, że zysk twój czy inwestora nie zależy od sprzedaży nieruchomości. Proszę pamiętać, że ten zysk jest kreowany przez wynajem, a w przypadku sprzedaży nieruchomości, co w pewnym momencie nastąpi, również powstaje dodatkowy zysk z tego zainwestowanego kapitału.
Czyli mamy dwa takie strumienie de facto powstawania tego dochodu, na bieżąco dochód z czynszu, ale też aprecjacja, czyli wzrost wartości nieruchomości w czasie i ewentualnie zysk z jej sprzedaży. Jakby z tej naszej rozmowy wyłania się już obraz pewnych korzyści dla inwestorów indywidualnych, natomiast myślę, że każdy sobie zadaje pytanie, dlaczego branża postuluje wprowadzenie REIT-ów do Polski?
I to jest pytanie fundamentalne, bo Stowarzyszenie REIT powstało właśnie jako odpowiedź na potrzeby branży i z inicjatywy wiodących osób w branży, zarówno inwestorów, deweloperów, jak i doradców tego rynku. Otóż w Polsce rynek przez ostatnie 30 lat, rynek nieruchomości, jest już bardzo rozwinięty i mamy bardzo wiele kapitału polskiego, który skupił się na budowie ciekawych budynków, ciekawych inwestycji. W obecnej chwili te firmy nie mają kierunku wzrostu. Nie mają kierunku wzrostu i utworzenie REIT-ów, czyli struktury, która jest notowana na giełdzie, która pozwala zebrać kapitał rozproszony, pozwalałaby tym polskim inwestorom, polskim deweloperom rosnąć w siłę, czyli po prostu kumulować polski kapitał. Na dzień dzisiejszy takie firmy po wybudowaniu przepięknych budynków na poziomie europejskim muszą po prostu sprzedać te budynki, aby dalej się rozwijać. REIT-y pozwoliłyby na budowę polskiego kapitału, kumulację polskiego kapitału i otworzyłoby ścieżkę do inwestowania dla tych właśnie indywidualnych inwestorów, ponieważ tutaj mamy dwie strony medalu. Jedna strona to jest potrzeby inwestorów co do rozwoju, a druga strona przychylne warunki prawne porównywalne z innymi jurysdykcjami w Europie, które pozwalałyby inwestować tymże inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.
No właśnie, wspomniałaś o innych jurysdykcjach w Europie. Czy taki model REIT-owski funkcjonuje też w innych krajach Europy, Unii Europejskiej, świata?
Na to pytanie trzeba odpowiedzieć przekornie, że w Europie jesteśmy wyjątkiem, jednym z nielicznych, który takiej legislacji nie posiada. Później powinniśmy rozwinąć naszą rozmowę, jeśli chodzi o szczególne warunki REIT-ów, czyli o szczególne warunki podatkowe. Ja tylko teraz powiem, co jest przeszkodą, czyli taki główny warunek podatkowy. Otóż REIT powinien być opodatkowany raz. A w tej chwili struktury powstawania spółek czy funduszy w Polsce powodują, że zyski z tego typu inwestycji są opodatkowane dwukrotnie. Wróćmy do tego inwestora indywidualnego. Inwestor indywidualny, który ma mieszkanie na wynajem, płaci podatek raz. W skrócie i upraszczając, taka legislacja REIT-owska powinna stworzyć te same warunki, jeśli tenże inwestor będzie inwestował w REIT. I patrząc na mapę, w których krajach taka legislacja istnieje, to w Europie istnieje ona w 13 krajach w strefie gospodarczej Eurozone, istnieje również w Wielkiej Brytanii, istnieje w wielu krajach świata, w Stanach Zjednoczonych, w Azji. W Europie, w krajach nam bliskich, czy w naszym rejonie, centralnej i środkowej Europy. Istnieje już w Litwie, w tej chwili jest prowadzona w Łotwie, istnieje w Czechach, istnieje na Węgrzech, będzie również prowadzona w Serbii. Takimi najbardziej istotnymi krajami, gdzie zanotowano istotny wpływ na rynek nieruchomości, jest oprócz Wielkiej Brytanii, która już w tej chwili jest poza Unią Europejską, Francja i Hiszpania.
Czyli mamy wzorce, z których możemy czerpać i ta wiedza w Europie na pewno jest. Zakładam też, że mamy pewien ogląd co do doświadczeń innych rynków, w jaki sposób te RIT-y zostały wprowadzone. Nie jesteśmy pionierami jako kraj, natomiast powiedziałaś taką rzecz o opodatkowaniu z perspektywy inwestora indywidualnego, która do mnie przemawia, tutaj trochę zrzucam swój garnitur doradcy podatkowego, ale do mnie jako do osoby prywatnej, która by chciała zainwestować w nieruchomości, zakładając, że mnie stać na takie mieszkanie, no to mam do wyboru, tak, czy chcę zainwestować w mieszkanie i płacić podatek raz, czy jednak chcę zainwestować w RIT, no i czy płacić ten podatek kilkukrotnie albo w inną formę działalności. Wiemy też ostatnio, że zmieniło się opodatkowanie spółek komandytowych, które utraciły tą transparentność podatkową, w związku z czym nawet inwestując, a były takie inwestycje na rynku, w spółkę komandytową też płacimy podwójnie jako inwestorzy prywatni. No ale trochę będę adwokatem diabła, no bo z drugiej strony Ministerstwo Finansów może mieć pewne obawy, że jednak taki preferencyjny system opodatkowania RIT-ów sprowadzi do zubożenia dochodów podatkowych, które, jak wiemy, zawsze są potrzebne, zawsze są poszukiwane, w szczególności może po pandemii, z którą przez ostatni rok, półtora walczyliśmy. I teraz jestem ciekawa, jakie są głosy z rynku, bo oczywiście jako doradca podatkowy wiem, jak wygląda model, natomiast jakie dyskusje prowadzicie na co dzień w Stowarzyszeniu RIT z różnymi organami administracji publicznej? Czy ten temat jest rozumiany i ta perspektywa tego inwestora, który jednak porównuje sobie indywidualną stawkę opodatkowania chociażby w takie mieszkanie z koncepcją RIT-u?
To jest praca, która cały czas trwa. I chcielibyśmy, żeby narracja, o której zaraz powiem, przebiła się do takiego bardzo czasami prostego myślenia urzędniczego. Otóż po pierwsze, powstanie RIT-ów spowoduje powstanie podatków dodatkowych i również spowoduje taką kontrolę nad tymi podatkami, bo jeśli mówimy o uaktywnieniu oszczędności tych indywidualnych Polaków, które w tej chwili właściwie nie pracują, to jeśli te oszczędności zostaną przeznaczone w nieruchomości, czyli w RIT-y, one wykreują podatki, ten jednokrotny podatek, który będzie płacony od osiąganych przez nich zysków. Ponadto w przypadku RIT-ów tworzą się dodatkowe miejsca pracy, zarówno miejsca pracy związane z obsługą tego funduszu, jak i z całym sektorem nieruchomości. To już przerabialiśmy zarówno 20 lat temu, jak i przy ostatnim kryzysie w 2007-2008 roku, że jednak taki stabilny rozwój rynku nieruchomości jest kołem zamachowym gospodarki i kieruje wiele miejsc pracy. W związku z tym z badań w Europie Zachodniej wynika, że podatki oprócz RIT-owskich, jeśli na przykład podatki z RIT-ów stanowią 1, to podatki z wszystkich firm, które obsługują te RIT-y, czy powstały dzięki nim, stanowią dodatkowe jeszcze 0,7, czyli te podatki są kreowane, są stabilne. Poza tym ten kolejny element podatkowy, ponieważ tutaj wchodzimy w takie zasady działania RIT-u, podatek płaci fundusz, a nie ten indywidualny inwestor. To pozwala na bardzo transparentne obserwowanie przez organy podatkowe tego RIT-u. To uwalnia indywidualne osoby i organy podatkowe od takich wielu kontroli, tylko jest jeden duży fundusz, który musi być bardzo transparentny, który musi raportować wszystkie swoje działania, bo to jest tylko tym warunkiem tego jednokrotnego opodatkowania, czyli organ podatkowy i inne organy kontrolne po prostu obserwują ten podmiot, więc te podatki są czyste, stabilne i jasne.
Czyli rozumiem, że stowarzyszenie chciałoby zgłosić taką narrację do organów administracji, w szczególności do fiskusa, że z perspektywy fiskusa wybór jest taki, że albo te oszczędności nie generują dochodów, więc tych podatków nie ma, ewentualnie można to porównać do generowania dochodów z najmu indywidualnych mieszkań, więc najczęściej jest tam jakiś ryczałt, podatek ryczałtowy, I do tego się porównujmy, więc REIT-y nie tylko mogą mieć stawkę, która jest porównywalna do tego indywidualnego najmu, efektywną, natomiast mogą też wykreować dodatkowy strumień dochodów poprzez aktywizację różnych obszarów rynku i efektywnie, globalnie, w jakimś okresie może nie krótkoterminowym, ale co najmniej średnioterminowym, tych podatków będzie więcej, więc to jest taka gra trochę win-win, tak, że z jednej strony ten inwestor indywidualny zyskuje nowe możliwości inwestycyjne, a fiskus i budżet państwa wcale na tym nie traci.
Dokładnie tak. Podsumowałaś w punkt taką narrację, która też jest widoczna jako i potwierdzona w raportach, ponieważ to istnieje, czy to jest obserwowane w krajach Europy Zachodniej. Dodatkowym elementem takim społeczno-twórczym jest fakt, że w większości krajów europejskich, tu trzeba wspomnieć, REIT-y to są spółki publiczne, czyli giełdowe. Jeśli chodzi o spółki giełdowe, one muszą wykazywać się szczególną dbałością o jakość swoich budynków, o wszystkie aspekty raportowania, o również tak zwany zrównoważony rozwój. I również obserwacje w krajach Europy Zachodniej potwierdzają, że te fundusze czy te nieruchomościowe struktury dodatkowo wpłynęły na rozwój lokalnych społeczeństw, na podwyższenie jakości infrastruktury lokalnej, czyli to są takie dodatkowe, nie do końca mierzalne aspekty związane z poprawą jakości tam, gdzie te nieruchomości są usytuowane.
Czy mówimy o różnych aspektach i patrzymy na te REIT-y z różnych perspektyw, de facto znajdując rozwiązania, które wydają się pozytywne dla wielu obszarów. Na jakim etapie zatem jesteśmy obecnie, jeżeli chodzi o cały proces legislacyjny i tworzenia tej koncepcji prawnej polskiego REIT-u? Jakie największe zagrożenia w tym procesie upatrujesz?
W tej chwili możemy powiedzieć, że to jest trzecia próba podjęcia pracy nad tą ustawą przez poszczególne ministerstwa. W tej chwili jest to Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Wydaje się, że ministerstwa w tej chwili czy rząd po pierwsze wsłuchuje się w głosy inwestorów, którzy mówią, potrzebujemy takiego wehikułu, potrzebujemy takiego sposobu na rozwój naszych przedsiębiorstw, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wszyscy rozumiemy, że to jest sposób na ożywienie gospodarki, czyli na powstanie większego majątku, tak bym to nazwała, narodowego i również na rozwój giełdy. W tej chwili ten kolejny scenariusz pracy nad REIT-ami wygląda bardzo obiecująco, ponieważ Ministerstwo Rozwoju zaprosiło biznes i zaprosiło różne organizacje zrzeszające biznes i firmy nieruchomościowe do konsultacji i zapytało, czego oczekujecie, jak ta ustawa powinna wyglądać. My jako stowarzyszenie zrzeszające, tak jak powiedziałam, zarówno inwestorów, jak i doradców, włączyliśmy się w ten proces bardzo intensywnie i korzystamy również ze źródeł niepolskich, zagranicznych, korzystamy z materiałów publikowanych przez EPRE, która jest organizacją zrzeszającą spółki publiczne i przybliżamy legislacje czy rozwiązania, które istnieją w innych krajach. Czyli konkludując, te prace powinny się jeszcze toczyć, ale uważamy, że to jest kolejny krok, aby powstała legislacja była po prostu legislacją dobrą i żeby wykorzystywała doświadczenia czy takie przykłady, jakie miały miejsce w krajach, gdzie wcześniej było to wprowadzone. Takim przykładem, który chciałabym tutaj przytoczyć, jest na przykład Hiszpanii, gdzie REIT-y de facto działają od 2008 roku, czyli od czasu kryzysu. Poprzednio była tam regulacja dotycząca REIT-ów, ale właśnie z dużymi ograniczeniami podatkowymi i ta regulacja była martwa. Wprowadzenie takiej regulacji podatkowej, o której mówię, spowodowało, że w znaczny sposób przy mądrej pracy banku centralnego i rządu osłabiło wpływ kryzysu nieruchomościowego na rynek Hiszpanii. W tej chwili tam jest bodajże 70 REIT-ów działających i czynnych. Cały czas pamiętajmy, że to są spółki A, publiczne, kontrolowane przez giełdę i kontrolowane przez regulatora, czyli Komisję Nadzoru Finansowego. I to oznacza, że jest to wehikuł relatywnie bezpieczny, cały czas kontrolowalny, a nie spekulacyjny.
Czyli mamy bardzo dobre wzorce zachodnie, które możemy obserwować. Natomiast na koniec chciałam zadać takie przewrotne trochę pytanie. Czy będziemy mieli te polskie REIT-y i kiedy?
Czy będziemy mieli te polskie REIT-y? Na pewno tak. Kiedy? To się okaże, czy będzie to za rok, czy za półtora roku, ale moim zdaniem to jest tylko kwestia czasu.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Rozmawiałam dzisiaj z Małgorzatą Kosińską, prezes Stowarzyszenia REIT Polska.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne, wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.